Ignacy Pinkas urodził się w Jaśle w 1888 roku. Był synem ówczesnego naczelnika więzienia jasielskiego. Na wystawie są prezentowane fotografie jego z dzieciństwa, między innymi taka fotografia ze świecą, komunijna. Są fotografie również później, jak już jako takiego młodego, 18-letniego mężczyzny i dojrzałego, już 20-kilkuletniego. Jest również prezentowana akwarela, która zgodnie z tradycją namalował ją Ignacy Pinkas w wieku 15 lat. No widzimy, że jest to bardzo dojrzały obraz, bardzo trudna technika i no świadczy, jeżeli to jest autentycznie praca Pinkasa, świadczy o to jego wybitnym talencie.
I zainteresowaniu wojskiem w tym wieku.
Tak do końca nie wiemy, czy jest to jakiś wojskowy, czy jakiś powiedzmy żandarm austriacki, który przypatruje się furmankom jadącym na targ w Jaśle. No ale tak, taka powiedzmy przywiązanie do munduru, szacunek do munduru na pewno w rodzinie było. Sam Ignacy Pinkas jako młody człowiek w wieku 18 lat porzucił dom rodzinny i zaczął życie na własny rachunek. Jego marzeniem byłoby zostać artystą. I najpierw grywał w teatrach amatorskich, troszkę pracował w Tarnowie, między innymi przy budowie dworca kolejowego i wówczas dostrzeżono te jego umiejętności, tą pewną kreskę, talent rysownika i z gońca, który roznosił dokumenty, bardzo szybko awansował do takiego stanowiska kreślarza. Po prostu wykonywał kopie rysunków technicznych. Wiadomo, że w czasie budowy często tam dochodziło do jakichś zmian, trzeba było nanieść pewne poprawki, wykonać odpowiednie rysunki techniczne. Panowie inżynierowie nie zawsze na to mieli czas i powierzali te, powiedzmy, pracę Ignacemu Pinkasowi.
No i dzięki temu mamy piękny rysunek tego dworca.
Tak, mamy po prostu w skali 1 do 100 piękny rysunek, fasady, projekt właśnie autentyczny z początku, powiedzmy, wieku XX. Z tym dworcem w Tarnowie wiąże się też taka historia, myślę, że prawdziwa, że kiedy oddawano dworzec do użytku, no przejeżdżał przez Tarnów cesarz Franciszek Józef I. Była taka pilna potrzeba, żeby namalować portret Najjaśniejszego Pana w poczekalni pierwszej klasy. W związku z tym, że no, budżet tego nie przewidywał, zaczęto się rozglądać za jakimś takim, powiedzmy, ekonomicznym rozwiązaniem i zlecono to po prostu Ignacemu Pinkasowi. Podobno sam portret się Najjaśniejszemu Panu spodobał i z własnej kieszeni ufundował jakieś stypendium. I podobno ta kwota pozwoliła Ignacemu Pinkasowi na rozpoczęcie studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, był między innymi uczniem Jacka Malczewskiego.
Tak, najpierw jako wolny słuchacz, później student, miał no to szczęście, że uczył się pod okiem Jacka Malczewskiego i Stanisława Dębickiego, dwóch znakomitych wówczas profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Trzeba przyznać, że na niektórych obrazach no, można zobaczyć taki ślad, powiedzmy, wizji, kolorów Jacka Malczewskiego. No tutaj na wystawie prezentowana jest na przykład Troska, takie symboliczne przedstawienie kobiety, Polski, które Pinkas malował w różnych wersjach przez całe swoje życie. Tak naprawdę nigdy nie był z tego obrazu zakończony, ciągle do niego wracał, mazał, przemalowywał. Powstało kilka wersji, mamy tutaj szkice do Troski, mamy w swoich zbiorach ponad 20. Samych przedstawień Troski w naszych zbiorach jest 3. Jedna jest taka skończona, kobieta siedząca, powiedzmy, jako tak wieszczka, natomiast druga zawiera elementy krajobrazu polskiego. Widzimy tam panoramę Krakowa, jakieś pole, orkę, typowo taki polski krajobraz. No i postać osoby zamyślonej. Symboliczna jest też ta chmura od wschodu, która jest na tym obrazie, czyli w okresie międzywojennym dostrzegano to zagrożenie ze strony Rosji. Wiadomo, że przeżycia wojny 20 roku były w społeczeństwie bardzo mocne. I charakterystyczna jest twarz, jak nam opowiadała pani Maria Wolna, pasierbica artysty. Największy problem sprawiała mu właśnie twarz, że starał się oddać jakiegoś takiego ducha tej kobiety, natomiast wychodziła mu zawsze jakaś taka pospolita twarz, którą ciągle mazał, poprawiał i proszę zwrócić uwagę, że na tym obrazie ta twarz również jest zamazana.
Praktycznie niewidoczna.
No tak. Po tym okresie studiów przyszła pierwsza wojna światowa. W zasadzie Pinkas studiów nie skończył, bo jako student na ochotnika zgłosił się do Legionów i przeszedł z nimi cały szlak bojowy. Od 1914 do 1917 roku, później w Polskim Korpusie Posiłkowym. No swoją, powiedzmy, taką tą wędrówkę wojenną zakończył dopiero w Wilnie, kiedy z dywizją generała Żeligowskiego zajmował to miasto. Z tego okresu wojennego, I wojny światowej, powstała cała kolekcja obrazów o tematyce legionowej. Mamy kilka autoportretów Ignacego Pinkasa w mundurze legionowym, jak również portrety jego dowódcy, generała Roy i różne sceny o tematyce legionowej. No, ze względu na to, że te obrazy są często prezentowane na różnych wystawach o charakterze niepodległościowym, tutaj mamy tylko ich taki skromny wybór.
Czy już wtedy Pinkas był chory?
Tak, w czasie pobytu w wojsku, a służył w pierwszym pułku artylerii legionów. Gruźlica dała znać o sobie i miał nawet prawie roczną przerwę. Ale oczywiście ten czas rekonwalescencji wykorzystał na malowanie i powstał zbiór, taka kolekcja, można powiedzieć, malarstwa o tematyce legionowej, którą w całości zakupił hrabia Mycielski. No, ten słynny mecenas sztuki, związany między innymi tutaj z naszą Wiśniową. Z informacji pani Wolnej wiemy, kolekcja ta została przez hrabiego Mycielskiego przekazana do zbiorów muzealnych, do Muzeum Narodowego w Krakowie i prawdopodobnie była przechowywana w magazynach na Wawelu. Niestety zaginęła w czasie II wojny światowej. I trudno powiedzieć, co się z tą kolekcją stało, czy gdzieś została wywieziona, czy też po prostu rozproszona i poszczególne obrazki, być może nawet...
Te, które kupujecie?
Kupujemy, no właśnie o jeden z tych ostatnich właśnie dwóch legionistów przy żniwach. To jest właśnie obrazek o tematyce legionowej, taki w małym formacie, ale taki typowy dla Pinkasa, ta kolorystyka. No być może, że jest tej kolekcji. Pinkas skończył wojnę, zresztą był wcześniej internowany w Witkowicach, ale skończył wojnę w stopniu sierżanta i odznaczony został Krzyżem Walecznym. Także to też świadczy o jego zaangażowaniu. Zresztą był wielbicielem marszałka Piłsudskiego.
Któremu podarował nawet obrazy.
Oczywiście i w 29 roku, kiedy była obchodzona w Polsce tak zwana 10. rocznica odzyskania Wilna, podarował mu za pośrednictwem marszałka Rydza Śmigłego 10 obrazów z widokami Wilna. Być może, że my mamy niektóre szkice do tych obrazów, a powstała też w 29 roku teka litografii Wilno i być może, że te litografie są odzwierciedleniem obrazów olejnych, które powstały. No z tym, że nikt nie wie do dzisiaj, co się z tymi obrazami stało, bo w Solijówku się nie zachowały.
Zachował się natomiast list od marszałka.
Zachowały jeden list odręczny pisany przez marszałka Rydza Śmigłego, który tam wyjaśnia, żeby się skontaktował Pinkas z pułkownikiem Piskorem. To była taka prawa ręka, sekretarz marszałka i on umożliwi przekazanie tych obrazów. A drugi list to jest list nawet z kopertą, opieczętowany, napisany na maszynie. Dosłownie treść jest: szanowny pan artysta, malarz Ignacy Pinkas, serdecznie dziękuję za piękne obrazy mego ukochanego Wilna. To są takie krótkie, żołnierskie słowa, oczywiście odręczny podpis marszałka. I to jest taka nasza relikwia. Tutaj z kolegą się zawsze cieszymy i przy każdej okazji ten cenny autograf po prostu pokazujemy.
Wróćmy do tej wystawy, która jest tutaj prezentowana. Wystawy, na której możemy oglądać mnóstwo pamiątek z lat młodzieńczych Pinkasa i jego pierwsze rysunki, a także te prace już dojrzałe.
Tutaj pani Maria Wolna przekazała nam całą spuściznę po artyści, nie tylko obrazy, ale również szkicowniki, dokumenty, fotografie. To wszystko, co zostało po prostu przez nią przez ten okres wojny i później przechowane, zabezpieczone. Także możemy tutaj pokazać również dokumenty takie jak poświadczenie przynależności obywatelstwa miasta Jasła, metryki, dowód osobisty Ignacego Pinkasa, to wszystko, z czym się posługiwał w swoim życiu. Jeżeli mówimy o pani Marii Wolnej, to wypada wrócić jeszcze raz do Wilna i wspomnieć o tym, że Ignacy Pinkas zakochał się tam nie tylko w mieście, ale również w pięknej kobiecie, pani Marii Kazanowicz. Była to młoda, wówczas 22-letnia osoba, żona prezydenta Mohylewa. W czasie wojny uciekła z Mohylewa. Mąż miał dołączyć do rodziny. Później nigdy się w Wilnie nie zjawił. Prawdopodobnie gdzieś w tej zawierusze wojennej zginął. Ignacy Pinkas zakochał się, zaopiekował tą rodziną i czekał 10 lat na oficjalne uznanie pani za wdowy. I wówczas mogła po prostu zawrzeć związek małżeński z Ignacym Pinkasem. I część obrazów, które tutaj prezentujemy, to są właśnie portrety rodzinne. Te, które Pinkas malował w domu, malował swoich najbliższych. No przede wszystkim jest portret pani Marii, jego pasierbicy. Jest portret jego żony. No Ignacy Pinkas jako artysta malował głównie portrety i architekturę. To były te dwie dziedziny jego twórczości. I tych obrazów w naszych zbiorach zachowało się najwięcej. Tutaj na wystawie również prezentujemy kilka, między innymi rysunki węglem.
No, rysunki są fantastyczne.
Tak, obrazy olejne. Był człowiekiem dobrym, jak mówiła pani Maria, ale był też człowiekiem obdarzonym niebywałym poczuciem humoru. O tym może świadczyć tutaj ten rysunek węglem, gdzie jest to autoportret Ignacego Pinkasa. To jest taki znak skierowany do jego krytyków i stosowny wiersz, który...
Zagrał im na nosie po prostu.
Dokładnie tak.
Kraków, Wilno, Praga Czeska to są te miasta, które portretował, tak chyba można powiedzieć, a których jest w kolekcji Jasielskiego Muzeum najwięcej.
W zasadzie tak. Najwięcej mamy obrazów przedstawiających architekturę Krakowa i architekturę Wilna. Najbardziej takie, powiedzmy, urokliwe są tak zwane obrazki kasetkowe. Tak je nazywała pani Maria. To są małe obrazki, które powstawały na specjalnie przyciętym kartonie, który Pinkas nosił w takiej specjalnej kasetce. I ten papier był przycięty do rozmiaru tej kasetki. Powstały w ten sposób bardzo ciekawe widoczki różnych miast, głównie Krakowa. Również Wilno było takim ulubionym miastem, wracał tam kilkakrotnie. No, najbardziej ciekawe są te obrazy, które przedstawiają te charakterystyczne jakieś zaułki wileńskie, ostrą bramę, główne kościoły, place. I tak jak tutaj dyrektor wcześniej wspomniał, część tych obrazów trafiła do marszałka Piłsudskiego. Tutaj kilka lat temu skontaktowała się z nami rodzina marszałka. Okazuje się, że zachowały się fotografie niektórych pomieszczeń w Sulejówku, na których ewidentnie widać obrazy autorstwa Ignacego Pinkasa. A więc marszałek nie tylko te obrazy przyjął, ale powiesił w swoim domu.
Powiesił je tuż obok Wyczółkowskiego.
Tak, jedna z fotografii właśnie, ukazująca salonik w Sulejówku, przedstawia właśnie obrazy autorstwa Wyczółkowskiego. Zresztą tu mamy bardzo ciekawy obraz, ukazujący właśnie ten salonik, gdzie przed kominkiem leży skóra niedźwiedzia. To jest dar od jednego z pułków kawaleryjskich dla marszałka i są jakieś dwa obrazy. Jest to znakomity dokument. Na przykład można go wykorzystać przy odtwarzaniu wnętrza, a wiadomo, że teraz tam tworzone jest, czy już nawet utworzone muzeum poświęcone marszałkowi Piłsudskiemu.
Ignacy Pinkas odwiedził Sulejówek.
Marzeniem Ignacego Pinkasa było sportretowanie marszałka. No niestety ze względu na brak czasu nie mógł mu pozować. W naszych zbiorach zachował się tylko taki szkic do portretu marszałka, natomiast mamy piękny, skończony obraz przedstawiający wnętrze tej właśnie willi w Sulejówku i to jest pamiątka tego pobytu. Natomiast ostatnią pracą, jaką Pinkas wykonał w swoim życiu, była teka litografii Kraków. W zamierzeniu była to teka barwna, natomiast ze względu na chorobę nie udało się jej skończyć, tylko jedna grafika przedstawiająca kaplicę zygmuntowską została pokolorowana. Wszystkie inne wyszły w wersji czarno-białej. Ignacy Pinkas oprócz tego, że malował, również ilustrował. W naszych zbiorach zachowała się książka Katechizm Małego Polaka Konstantego Chmielewskiego z ilustracjami Ignacego Pinkasa. Jest tam kilkanaście opowiadań takich ku pokrzepieniu serc skierowanych głównie dla dzieci i młodzieży. Ignacy Pinkas zilustrował również taki album poświęcony Bystrej Śląskiej. Tam było sanatorium przeciwgruźlicze, tam się leczył i malował panoramy, widoki tej okolicy. Ze względu na to, że te obrazki były pełne uroku, sanatorium w ramach takich promocyjnych wydało album z ilustracjami właśnie Ignacego Pinkasa. W końcowym okresie swojego życia, kiedy ta choroba płuc była już zaawansowana, lekarze zalecili mu pobyty nad morzem. Wyjeżdżał często na Hel, do Jastarni, mniej malował farbami olejnymi, więcej posługiwał się pastelami. I z tego okresu mamy taką ciekawą kolekcję obrazów o tematyce morskiej. Okazują one taki krajobraz, którego dzisiaj już nie ma, bo to jeszcze jest ten czas, kiedy łodzie były wiosłowe, żaglowe, rybacy pracowali ciężko.
Ignacy Pinkas zmarł w 1935 roku, spoczywa na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Zresztą na tym samym cmentarzu spoczywa też pani Maria Wolny, która zmarła 10 lat temu. Także te związki Pinkasa i z Krakowem, no i z Jasłem, i w ogóle ze sztuką jakby zamarły. Z tym, że żyje to jego malarstwo i my wypełniając to wielkie marzenie pani Wolnej, staramy się przygotowywać od czasu do czasu wystawy i przez to promować artystę. Zresztą jedna z ulic w Jaśle nosi imię Ignacego Pinkasa i to jest chyba najbardziej trwała promocja tego artysty tutaj w naszym mieście.
Wykładnią języka polskiego jest pan Tadeusz Jadamickiewicz. Powstanie Muzeum Pana Tadeusza. Muzeum Pana Tadeusza, czy ja dobrze usłyszałam?
Jak najbardziej. Oczywiście odczuwaliśmy niedosyt swojej misji, jak mam na myśli misję Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, którą winniśmy wypełnić.